Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97 i 1 FM.
W kolejnej konsolomanii witają was Piotrek Kuśnierz
i Krzysztof Filmanowicz.
Dzisiaj mamy dla was hit. Assassin's Creed Odyssey, w ten tytuł gra Krzysiek Filmanowicz. Najnowsza część Assassin's Creed, tym razem, z tego co dobrze pamiętam, starożytna Grecja. Czy to nie jest znowu tak jak w poprzednich Assassinach, kalka kalki? Czy warto w tę grę zagrać? Jest jakiś nowy content, nowa zawartość?
Powiem tak, nawet jeżeli to jest kalka, to nie jest żaden zarzut, to nie jest żaden minus. Jak dla mnie te wszystkie części mogą być kalką, oczywiście z każdym odcinkiem rozwijaną. Muszę jeszcze wtrącić coś na sam początek. Dzisiaj złamię reguły, bo od razu powiem na samym początku, ta gra to jest 10 na 10 dla mnie.
Odwracamy nieco kolejność, a ja tylko dodam, że to jest oczywiście tytuł od Ubisoftu, RPG z trzeciej osoby. Premiera była niedawno, bo na początku tego miesiąca i PEGI 18. A grę dostaliśmy do recenzji od joystick.com.pl, za co dziękujemy.
I pozdrawiamy ich serdecznie.
Jaka jest ta starożytna Grecja? Jest kolorowa, dużo się dzieje?
No fantastyczna. Przyznam się szczerze, że spowodowała, że po poprzedniej części, czyli Origins, tak jak wtedy się zafascynowałem Egiptem, teraz zafascynowałem się Grecją. Pod wpływem tej gry mam zamiar albo na najbliższe ferie, albo w maju polecieć do Aten, żeby przeżyć tą historię i te zabytki zobaczyć, które są w tej grze, zobaczyć jeszcze raz.
To żeby wczuć się tak maksymalnie w ten tytuł, to chyba musiałbyś się przebrać za spartańskiego wojownika, bo nim grasz, prawda?
Tak, wybrałem postać mężczyzny, ale wrócę jeszcze, Piotr, do tej historii, do tego, co tam jest w tej grze i do tej Grecji. Gra sama prowokuje do tego, żeby zajrzeć do Wikipedii i poczytać o historii, właściwie o kulturze podwalin naszej kultury europejskiej, bo to jest coś niesamowitego, to co zrobił Ubisoft w tej grze, tak jak pokazał Grecję, jak pokazał przyrodę, jak pokazał historię, politykę, intrygi, jak najbardziej znane nam zabytki, tą geografię Grecji, Ateny. To jest coś niesamowitego. Tam się czerpie radość z zanurzania się w tą grę.
Konsolomania. Solomania.
Konflikt peloponeski. Opowiedz w takim razie, jak bitwy wyglądają, bo wiem, że w jednym czasie na ekranie potrafi być nawet do 300 wojowników, zgadza się?
Tak, tam jest pewna retrospekcja. Na samym początku rzucamy się w wir walki. Pewnie znacie tą historię z filmu 300. To jest historia Leonidasa, który broni się przed najeźdźcami z Persji. Xerxes. Nie wiem, czy jest wam znana ta postać. To był przywódca Persów i ta historia właśnie jest pięknie ukazana. Później mamy jakby kolejną część. Idziemy do przodu o parę lat później i zaczyna się historia Aleksiosa lub Kassandry, bo to jest uzależnione od tego, którą z tych postaci wybierzemy. Czy wybierzemy sobie mężczyznę, czy wybierzemy sobie kobietę. Oczywiście te dwie postacie, mimo wszystko, pomimo różnych wyborów, one i tak się pojawiają w grze, bo jeżeli wybierzemy Aleksiosa, on jest głównym bohaterem, Kassandra jest jakby po drugiej stronie barykady. Ona jest naszym przeciwnikiem. To się może później trochę zmienić. Jeszcze nie wiem tego, bo gry nie skończyłem. Jestem chyba nawet nie w połowie, przyznam się szczerze, bo gra tak pochłaniona jest, tak rozbudowana, że tego się nie da przejść w ciągu tygodnia czy dwóch.
Wspomniałeś o tych postaciach historycznych. Tutaj jest chyba więcej takich znanych nazwisk. Jest Leonidas, Sokrates, Hipokrates, ale dodajmy, że oczywiście twórcy jakby na swoją modłę tę historię opowiadają. Nie jest to historia dosłowna z książek, prawda?
Nie. To wydaje mi się, że to się już stało chyba pewną tradycją w grach Ubisoftu z serii Assassin's Creed, przynajmniej w ostatnich częściach, że w grach pojawiają się postacie historyczne, co mnie bardzo cieszy, bo to też wpływa na naszą edukację. Ta gra ma też wartość edukacyjną i szkoda, że ona niestety jest od lat 18 i tutaj, moi drodzy rodzice, uczulam was, to nie jest gra dla dzieci, absolutnie.
Czy są jakieś charakterystyczne budowle, na które natrafiłeś, związane właśnie ze starożytną Grecją?
Oczywiście, wszystkie najbardziej znane świątynie są odwzorowane w skali 1 do 1 i możemy je zobaczyć tak, jak one naprawdę ponoć wyglądały.
Mówiłeś o filmie 300, ja pamiętam z tego filmu takie uderzenie nogą jednego z bohaterów i tutaj w walce też zauważyłem, że takie uderzenie jest. Ta walka jest lepsza, z tego co widziałem jest więcej takich ciosów specjalnych, możesz też wytrącić przeciwnikowi tarczę.
Wyrwać, to jest wyrwanie tarczy, mamy te kopnięcie sławne, do tego dochodzi moment ogłuszenia przeciwnika, nie musimy go unicestwić, możemy go ogłuszyć i możemy go zwerbować jako jednego z naszych oficerów naszego statku.
Ja chciałem się zapytać o aspekt, który zawsze był związany z grami Assassin's Creed, czyli skrytobójstwa. Tutaj z tego co zauważyłem podczas różnych recenzji, jak opowiadali gracze, niestety albo stety, tutaj jest nacisk na otwartą walkę. Też to zauważyłeś, że nie opłaca się eliminować po cichu?
Nie zgodzę się. Absolutnie nie zgodzę się. Gra daje nam wybór. Mamy na przykład dosyć sporą lokalizację, jakiś mały jakiś fort, który musimy zdobyć. W zależności od naszego poziomu levelu, naszej postaci, wiadomo, te obsady tych zamków się powiększają. Jest coraz więcej ludzi, przeciwników. To mogą być Spartanie lub Ateńczycy. Ale gra daje nam do wyboru. Możemy ją zdobyć w sposób czysto siłowy, co nie jest najlepszym rozwiązaniem, albo tak zwanym skrytobójstwem. I przyznam się szczerze, że to jest lepsza metoda, dlatego że wbrew pozorom szybciej zdobędziemy dany fort niż siłowo, dlatego że przeciwnicy naprawdę potrafią na nas nacierać z wszystkich stron, oni są dosyć sprytni i te skrypty w tej grze są naprawdę fantastycznie zrobione. Przeciwnicy potrafią być bardzo przebiegli, potrafią nas zajść od tyłu, otaczać nas grupowo, strzelać z dużej odległości do nas z łuku, więc nie jest to najlepsze rozwiązanie. Można się na to pokusić, ale lepsze jest rozwiązanie to bardziej takie skrytobójcze.
Ja chciałem się teraz skupić na tych questach, które możemy tam zrobić. Czy są one lepsze niż te w Origins? Bo ja w Origins grałem. Tam większość questów polegała na tym, żeby coś znaleźć i po prostu zwrócić komuś. Tutaj one są lepiej zrobione, te questy?
Questy, przyznam się szczerze, bardzo często wiążą się z główną fabułą i to też jest fajne rozwiązanie, bo nie wspomnieliśmy o tym, że fabuła jest po prostu perfekcyjna w tej grze. Tutaj nie ma nic dodanego na siłę. Mamy tajną organizację czcicieli. To jest ten główny kręgosłup tej gry. Tak naprawdę w tej grze już jest coraz mniej takiego prawdziwego asasina. Nie mamy...
Właśnie, czy to jest zarzut?
Nie, to nie jest zarzut, bo my się cofamy cały czas w czasie, w kolejnym odcinku i to jest jakby zarys tej historii powstawania tajnych organizacji. Muszę wyjaśnić, że ci czciciele to jest jakby tajna organizacja jak masoni. Oni się składają z wpływowych ludzi, z bardzo bogatych, z polityków i oczywiście oni są naszymi przeciwnikami, a misje poboczne bardzo często wiążą się z tą główną historią, z tym głównym wątkiem, co jest, uważam, bardzo dużą zaletą tej gry.
Też słyszałem, że dużą zaletą tej gry są bitwy morskie, już w Origins można było w takich uczestniczyć, ale tutaj są one większe, zrobione na większą skalę. Miałeś okazję już przemierzać Morze Egeńskie?
Tak, muszę przyznać, że gra na samym początku zmusza nas do pokonania terenu drogą morską, dlatego że gra w ogóle zaczyna się przewrotnie, bo gra zaczyna się na małej wyspie Kefalonia, taka wyspa naprawdę istnieje. Tam się zaczynają jakieś zupełnie banalne misje, to jest jakby takie wprowadzenie, przechodzimy kolejne misje, ta gra na początku wydaje się nużąca. Nagle musimy wypłynąć z tej Kefalonii, zdobyć statek i tam zaczyna się prawdziwa historia. Zaczynają się nawet napisy. Po iluś tam chyba, nie wiem, 2 godzinach grania, jeżeli wykonujemy wszystkie misje poboczne. I to jest plus. Ale wracając do statków. Bardzo dużo misji jest morskich. Te misje nie są łatwe. My musimy ulepszać nasz okręt. Musimy zdobywać załogę. Musimy ulepszać broń naszego statku. Gra też daje nam możliwość zmiany kolorystyki statku. To znaczy, możemy zmienić nasz główny żagiel.
Jeszcze o te dialogi chciałem zapytać się, bo twórcy się chwalili nieraz, że nagrano około 30 godzin dialogów. Czy w związku z tym te decyzje fabularne w tej grze, poprzedzone oczywiście rozmowami z różnymi postaciami, mają w ogóle jakiekolwiek znaczenie?
Mają bardzo duże, dlatego że gra daje nam dwie możliwości przejścia gry. Pierwszy to jest na zasadzie, że włączamy sobie w opcję wskazywania celów. To jest taki łatwiejszy tryb, ale jeżeli chcemy szybko przejść tą grę, to warto sobie to włączyć. Jeżeli chcemy pograć parę miesięcy, wyłączamy ten tryb i my musimy słuchać, co mówią do nas inni ludzie w tej grze, dlatego że oni nam dają wskazówki, gdzie mamy się udać. I już nie ma wskazywania na mapie misji docelowej. My musimy szukać po mapie i kierować się tymi słowami, które przekazują nam bohaterowie w tej grze. I
podobnie ma być też w Red Dead Redemption 2. Tam też jest możliwość włączenia mapy i słuchania.
Ale to za chyba postaci. Dwa tygodnie jeszcze.
Tak, jeszcze o tej grze wam powiemy. No i teraz temat kontrowersyjny. Co sądzisz o opcjach romansowych w tej grze? No bo jeśli ktoś jest historykiem, to może powiedzieć, no dobrze, tam były różne związki, prawda? A teraz ktoś może powiedzieć z młodszych graczy, to jest poprawność polityczna. Jak ty do tego podchodzisz?
Wszyscy wiemy, jaka była Grecja, prawda? Zostawmy tutaj taką małą nutę tajemnicy. Mamy na szczęście wybór, z kim możemy się w tej grze związać.
No właśnie, czyli coś, czego prawdopodobnie nie będzie w The Last of Us części drugiej, choć ja i tak tę grę na pewno kupuję na premierę. Minusy, czas najwyższy.
No właśnie, a propos minusów jeszcze, bo Piotr, zanim powiem o minusach, przyznam się szczerze, że ta gra zasługuje na dużo więcej czasu niż te nasze 10 minut, bo to jest naprawdę ogromna gra. Nie powiedzieliśmy nawet chyba 1/3 o tej grze, bo po prostu brakuje nam czasu. Gra oczywiście, pomimo że dałem jej 10/10, ma swoje minusy, ale one mi kompletnie nie przeszkadzają. Zdarzyły mi się dwie historie, gdzie gra wyrzuciła mnie do menu głównego z powodu jakiegoś błędu. Zdarzają się błędy teksturowe, zdarzają mi się takie historie, że jadąc konno gdzieś tam się zablokuje między drzewami, ale to są drobnostki. Widzę, że Ubisoft stara się wypuszczać co jakiś czas patche i te wszystkie błędy są eliminowane, ale sama grywalność gry jest fantastyczna.
A propos tych minusów, nie wiem, czy miałeś okazję już grać w takich momentach starożytności. To było Abstergo w poprzednich częściach, nie wiem jak jest teraz. One denerwują? Są na siłę tam wprowadzone według ciebie?
Nie, bo to też nawiązuje do poprzednich części, aczkolwiek one jakoś mnie nie ciągną.
I opowiedz jeszcze w takim razie o mikrotransakcjach, bo gra wymaga od nas tego, żebyśmy levelowali razem z przeciwnikami. W Originsach pamiętam, że jeśli miałem level powiedzmy o 3 niższy od przeciwnika, to jeszcze dawałem mu radę. A tutaj te mikrotransakcje, czyli jeśli zapłacimy prawdziwymi pieniędzmi, umożliwią nam szybszy rozwój postaci. One denerwują te mikrotransakcje? Nie mają wpływu na rozgrywkę?
Nie mają. Nie mają, dlatego że jeżeli mamy za niski level i nie możemy pójść dalej z fabułą, gra naturalnie nas zmusza, ale to nie jest wada, naturalnie nas zmusza do przejścia misji pobocznych albo do penetrowania terenu, żeby podnieść level swojej postaci. Możemy owszem to obejść, zakupując sobie dodatkowe punkty, ale to jest, przyznam się szczerze, że zbędne.
Czyli zachęcamy was do tego, żebyście wybrali się do Grecji, oczywiście tej z Assassin's Creed Odyssey. No, na pewno dowiecie się, w którymś odcinku Konsolomanii, czy Krzysiek jednak wybrał się na tą wycieczkę do Grecji. Przypominamy, grę dostaliśmy do recenzji od joystick.com.pl, a dziś za wspólnie spędzony czas dziękuję. Piotrek Kuśnierz
i Krzysztof Jemanowicz. Serdecznie polecam tą grę dla wszystkich. Znaczy, może nie dla wszystkich, dla pełnoletnich graczy.
Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.